Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Upływa szybko życie, jak potok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. I nasze młode lata popłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. O, jeszcze młodość nasza, jakże szczęśliwi my. O, niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. O, niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. A ja w pamięci wiernej zabrałem w obcy świat kochane jasne gęby przyjaciół z dawnych lat. Kochane jasne gęby przyjaciół z dawnych lat.
Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
W Wilię, jak mówią na Wileńszczyźnie, czyli w przeddzień swoich setnych urodzin, zaśpiewał dla nas Bernard Ładysz, światowej sławy śpiewak operowy, bas, baryton. Bernard Ładysz urodził się 24 lipca 1922 roku w Wilnie i wspomnienie Wilna towarzyszyło mu przez całe długie 98-letnie życie.
Nie ma piękniejszego miasta na świecie. Tęsknię za tymi pagórkami, za tymi rzeczkami, ze swoją Wilenką, podwórkiem. To są rzeczy nie do zapomnienia. Człowiek od dziecka wychowany w czymś, to znaczy w oczach widzę coś pięknego. Widzę te pagórki, widzę te drzewa, widzę te zejście do rzeczki, widzę to wszystko. Kończyła się Wyżyna Ośmiańska, w środku trzy krzyże, zamek, katedra i to wszystko w dolinie. Były lasy, bory, gnieje, puszcze, takie sosny wielkie, grube, w takich puszczach. Przyurocze zielone te jezioro. No coś pięknego. Może inne powietrze było? Inni ludzie żyli, może inaczej się wódkę piło nawet. Dlatego, że było to zdrowe, było to spokojne, było to ciche, było to mile, było to blisko natury.
I warto dodać, że Bernard Ładysz dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w dzielnicy Zarzecze, w Wilnie właśnie. W rodzinie śpiewali wszyscy, a że mieli piękne głosy, to sąsiedzi schodzili się, aby posłuchać. Wspominał po latach. Rodzina Ładyszów śpiewała w chórze hasło profesora Żebrowskiego w parafialnym kościele bernardyńskim. Takie były początki.
Śpiewakiem jestem zawsze, jak mówiłem, z przypadku. Dlatego, że dom był rozśpiewany. To jest taka wileńszczyzna nasza kochana. W każdym domu ludzie śpiewali. Tata przecież pięknie śpiewał, mama pięknie śpiewała. I brat mój był skrzypkiem do jej zawodu i miał przepiękny głos. Brat w Ameryce, który na fortepianie grał, wypadek w czasie wojny, oburwanie palców, skończyła się jego kariera, ale też ma piękny głos. A ja ten trzeci, zawsze ten ostatni, który wszystko nosił po starszych braciach, wszystkiego się imałem. I na mandolince, i na gitarze, i troszkę na trąbce. Znaczy instrument dla mnie znany, tylko że ja tak dobrze nie gram, jak oni grali. Ja już w Wilnie się chodziłem uczyć śpiewu i już zacząłem się tak troszkę zajmować, ale nigdy nie myślałem, że z tego śpiewu będę żył.
Podczas II wojny światowej, okupacji niemieckiej i sowieckiej, Bernard Ładysz był żołnierzem Armii Krajowej. Brał udział w lipcu 1944 roku w akcji Ostra Brama. Aresztowany przez Sowietów został zesłany do Kaługi. Pracował przy wyrębie lasu, potem w obozowej kuchni. Nieudana próba ucieczki zakończyła się kilkumiesięcznym odosobnieniem, tak zwanym karcerem. Na zesłaniu spędził 2 lata.
Po wojnie, po przyjeździe do Warszawy, rozpoczęła się kariera Bernarda Ładysza, najpierw w Zespole Pieśni i Tańca Wojska Polskiego, a potem jako solisty w Operze Warszawskiej i Teatrze Narodowym w Warszawie. Artysta występował praktycznie na wszystkich kontynentach. Jako pierwszy i jedyny Polak nagrał dla wytwórni Columbia partie solowe razem z primadonną Marią Callas do opery Łucja z Lammermuru.
Mieliśmy, proszę Państwa, zaszczyt, ogromny zaszczyt gościć u Państwa Ładyszów w Warszawie w lipcu 2020 roku. Zostaliśmy tam przyjęci serdecznie, kresowo, po wileńsku. Nie przypuszczaliśmy wówczas, że będzie to nasze pierwsze i zarazem ostatnie spotkanie. Rozmowa dotyczyła oczywiście Wilna, a na jej koniec nie mogło zabraknąć życzeń.
Kochani, drodzy Wilniucy, którzy mieszkają w Gdańsku, wszystkich Was gorąco i serdecznie pozdrawiamy, obejmujemy i wszystkich ściskamy serdecznie, tak jak naszą wielką rodzinę wileńską.
No ja więcej nic do nas nie potrafię. Ja tylko wiem, że Wilno i Wilniuki to jest specjalny naród. Naród, wielki naród. Dlatego, że każdy jest życzliwy. Dobrze życzy komuś, jak zobaczy. Jest człowiekiem. W oczy patrzy ludziom. Jest dobry człowiek, każdy Wilniuk. Nie ma złego. Niech żyją.
Niech żyją.
Serdeczny klimat tego spotkania staraliśmy się oddać w kresowym saloniku 25 lipca 2020 roku. W tym dniu odszedł w wieku 98 lat Bernard Ładysz. Na cmentarzu Powązkowskim wśród żegnających nie zabrakło przedstawicieli stowarzyszeń kresowych i Polaków z Wilna i z Wileńszczyzny.
Koniec dnia, czerwonym pachnie winem, szkarlat nieba przelewa się w czerń. Czy owioniesz mnie znów białym dymem, niewidoczna, wtopiona we mnie? Tylko raz czujemy wielkość nieba, wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać, koniec dnia. Czerwonym pachnie winem zachód słońca, atramen i krew. Ty minęłaś, ja też kiedyś minę, lecz na zawsze pozostał ten śpiew. Tylko raz czujemy wielkość nieba, wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma, gdy wszystko chcę ci dać.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A teraz połączymy się ze Lwowem i naszymi korespondentami Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało.
Pielgrzymi ze Lwowa, Iwano-Frankiwska, dawnego Stanisławowa, Sniatynia, Kamionki Buskiej, Tarnopola i Stryja przeszli w pierwszej pielgrzymce pokoju i pojednania do sanktuarium Matki Bożej Bułszowieckiej. Chociaż droga do Bołszowiec nie była łatwa, pątnice szli w upalne i deszczowe dni, do Matki Bożej Pokoju i Pojednania dotarło ponad 500 wiernych.
W pielgrzymce i mszy świętej odpustowej wziął udział ksiądz biskup Edward Kawa, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej.
Widzimy, że te działania, które się dokonują na terenie Ukrainy, mają wymiar nie tylko taki militarny, czy jakiś tam strategiczny, czy ekonomiczny, ale też jest ogromna walka duchowa i to widać przede wszystkim w tych zbrodniczych działaniach ze strony wroga, który na nas napadł, Rosyjskiej Federacji, i to też bardziej jeszcze nas motywuje do tego, że musimy się modlić, żeby się w taki sposób też bronić i aktywować. I ta modlitwa, ona nie tylko ludzi łączy, ale też dodaje nam siły do tego, aby się bronić przeciwko złu, bo to, co jest największym zagrożeniem dzisiaj dla człowieka, to jest przede wszystkim szatan, który po prostu powoduje, że człowiek się zaczyna zniechęcać, traci wiarę, traci nadzieję, i to są skutki tej wojny, które już widzimy. A jeśli człowiek się modli, tak jak te pielgrzymki, idą młodzi ludzie, ludzie też z cierpieniem, ludzie, którzy utracili też swoich bliskich w czasie tej wojny, których wojna dotknęła tak bezpośrednio, i się modlą, uwielbiają Pana Boga, to jest niesamowite. To i ich przemienia, i tych, którzy ich na drodze spotykają, ale też i widać, że to dodaje też siły ogromnej całemu naszemu kraju, który dzisiaj tej modlitwy potrzebuje.
Po II wojnie światowej kościół w Bołszowcach był ruiną. W 2001 roku przeszedł pod opiekę ojców franciszkanów. Dzięki m.in. środkom Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sanktuarium zostało odnowione. Teraz przybywają tu setki pielgrzymów z Ukrainy i Polski. Setki osób otrzymały wsparcie w Domu Polskim w Samborze. Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji placówka kulturalna działa jako wielki sztab pomocy humanitarnej. Docierają tu również dary z Polski, które później są przekazywane żołnierzom, uchodźcom i mieszkańcom ostrzeliwanych miejscowości.
Wojskowi przychodzą, wybierają sobie spalny, w te worki, wybierają sobie karimaty. No i jak ma wojskowe mają dzieci malutkich, to także dajemy pampersy, jedzenie dla dzieci, no tak jeden drugiemu pomagamy.
Przed 24 lutego w Domu Polskim w Samborze działały zespoły muzyczno-taneczne. Były organizowane obchody świąt państwowych i kościelnych, a latem letnia szkoła języka i kultury polskiej oraz polonijny festiwal sztuki.
Cała nasza sala duża, gdzie były zajęcia taneczne, po prostu była zajęta przez pomoc humanitarną i nie było już miejsca. I przyszedł taki chłopak, który tańczył i zobaczył i mówił, ale gdzie my teraz będziemy tańczyć, nie ma miejsca. No ale miejmy nadzieję, że wszystko jeszcze wróci.
Polacy w Samborze nie tracą nadziei, że wojna niedługo się skończy. Wierzą, że Ukraina zwycięży i Dom Polski znowu stanie się ośrodkiem kultury i tradycji polskich.
W ciągu 6 festiwalowych dni odbyły się spotkania literackie, wystawy, koncerty, a także spektakle teatralne i konferencje naukowe. Imprezy miały przybliżyć postać urodzonego w Drohobyczu Brunona Schulza. Autor sklepów cynamonowych i sanatorium pod Klepsydrą był pilnym obserwatorem miasta, a jego twórczość zarówno literacka, jak i plastyczna jest przesycona drohobyczkimi realiami. Artysta zginął w 1942 roku, zastrzelony przez gestapowca na ulicy w swoim Drohobyczu. Międzynarodowy festiwal Schulzfest składa się z dwóch części. Pierwsza odbyła się na początku lipca w Lublinie, a druga teraz w Drohobyczu. Rok 2022 został ustanowiony przez Senat RP rokiem Brunona Schulza. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiamy słuchaczy Kresowego Saloniku,
Karina Wysoczęcka
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy za korespondencję z Lwowa. Zazwyczaj przed przerwą redaktor Daniel Wojciechowski przedstawia Państwu kresowe kalendarium historyczne i tak się stanie już za chwilę. Witamy kolegę serdecznie.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Rozpoczynamy naszą cotygodniową wycieczkę w przeszłość. 22 lipca 1917 roku, czyli 105 lat temu, brygadier Józef Piłsudski i pułkownik Kazimierz Sosnkowski zostali przez władze pruskie osadzeni w gdańskim więzieniu, w mieście, które było wtedy miastem przyfrontowym. Przy Kurkowej jest nawet cela, w której siedział przyszły marszałek Polski. Zaczęło się od kryzysu przysięgowego. W lipcu 1917 roku żołnierze Legionów Polskich, walczący do tej pory po stronie Austro-Węgier, odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Austro-Węgier i Niemiec, więc Niemcy internowali w obozach legionistów, a do przyfrontowego wówczas więzienia w Gdańsku trafili dowódcy, brygadier Józef Piłsudski i pułkownik Kazimierz Sosnkowski. Stąd osadzeni zostali przewiezieni w końcu do twierdzy w Magdeburgu. Z okazji tego historycznego wydarzenia, jak co roku, pod pamiątkową tablicą przed gdańskim aresztem, kwiaty złożyli wczoraj przedstawiciele Związku Piłsudczyków, służb mundurowych i mieszkańcy Gdańska. Natomiast 19 lipca 1934 roku w Wilnie urodził się Janusz Hrista, rysownik, twórca komiksów, m.in. znanego cyklu Kajko i Kokosz. Razem z rodziną jako przesiedleniec trafił w 1945 roku do Sopotu, w którym już pozostał do śmierci. Warto przypomnieć, że dwaj jego starsi bracia, Olgierd i Zdzisław, walczyli w czasie wojny w 3. Wileńskiej Brygadzie Szczerbca, a po wojnie w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Rysownik Janusz Hrista zmarł w Sopocie w 2008 roku. Natomiast w wieku XIX, 22 lipca 1881 roku w Maksymówce koło Stanisławowa urodził się Bolesław Wieniawa-Długoszowski, generał dyplomata adiutant Józefa Piłsudskiego. Pochodził z Kresów, a w młodości związany był ze Lwowem. To jedna z najbarwniejszych postaci międzywojennej Polski, znana z zamiłowania do kobiet, hucznej zabawy i koni. Choć Wieniawa należał do innego przedwojennego i elegantszego, zdawałoby się, świata, jego niektórych dowcipów, a także historii o nim samym, nie sposób przytoczyć bez zarumienienia się. Zresztą czasem w towarzystwie to nawet nie wypada opowiadać takich dowcipów, rumienić się także nie wypada. Skoro o ułanach wspomniałem, a nawet najsłynniejszym ułanie, to na koniec jeszcze jedna data. 24 lipca 1917 roku walczący po stronie rosyjskiej polscy ułani stoczyli pod Krechowcami koło Stanisławowa bohaterską bitwę z pięciokrotnie liczniejszymi Niemcami. Ułanów było 400. Przeprowadzili 6 szarż, odpierając kontrataki Niemców i zmuszając ich ostatecznie do wycofania się. Po wykonaniu zadań Polacy wycofali się wieczorem do Stanisławowa. Tam jednak okazało się, że polska ludność jest zabijana i rabowana przez rosyjskich maruderów. Ułani wystąpili w obronie mieszkańców, przechodząc tym razem do walki z Rosjanami.
Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Pukają, wołają, puść panienko, pukają, wołają, puść panienko. O Jezu, a cóż to za wojacy? O Jezu, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, to czwartacy, otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Przyszliśmy tu poić nasze konie, przyszliśmy tu poić nasze konie. Za nami piechoty, całe blonie, za nami piechoty, całe blonie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Odwiedzić Warszawę już nam pilno, odwiedzić Warszawę już nam pilno. Zobaczyć to nasze stare Wilno, zobaczyć to nasze stare Wilno.
Piękny panie Andrzeju, niepowtarzalny głos. Teraz krótka przerwa, a po niej zaprosimy Państwa na spacer śladami Tadeusza Konwickiego do Kolonii Wileńskiej. Zostańcie Państwo z nami.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. W niedzielę w Radiu Gdańsk.
To, co je widzę i myślę, że wiele ledzy bandze widzało, że to wyra jeźle, co zrobi, to robi to nie bluz lyse i żeby sobie pokazać, ale też, żeby insim było mili i żeby piękną wkół nazwę zdziało.
Stowarzyszenie Kaszubski Azymut działa we Wielkim Podlesiu od ponad 2 lat. Powstało, aby rozwijać grupę kaszubskich kolędników z gminy Kościerzyna. Przeszkodziła pandemia, więc zaczęli realizować inne projekty dla lokalnej społeczności. Jakie? O tym powiemy więcej w niedzielnym magazynie kaszubskim Radia Gdańsk. Będziemy też w szpitalach w Kartuzach i Pucku i przyjrzymy się prowadzonym tam i planowanym inwestycjom, a także dowiemy się, jakie wsparcie od samorządu województwa pomorskiego otrzymali strażacy z Kaszub. Na Bytacha w Błerach w niedzielę 5 minut po godzinie 7 rano. Piotr Lisnewa, do uciecy.
Reklama.
Kino na wakacje? Taniej przez aplikację. Kupuj bilety szybko i wygodnie przez nową aplikację Helios w najlepszej cenie 14,90. W sierpniu zagramy między innymi Bullet Train, gdzie śpiewają raki. After 4, bez siebie nie przetrwamy. Pamiętaj, w wakacje bilet taniej przez aplikację w kinie Helios.
Reklama.
Radio Gdańsk. Zawsze blisko ciebie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Moja matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat. I na szczęście dalekie skromny dom, lniany ręcznik mi dała, haftowany przez ciebie i barwny jak gwiazd.
Na szczęście dalekie, stronny dom, ja nie ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie wzorzysty i barwny jak kwiat. Kwitną do dziś tulipany i wiśnie, żywa wciąż zieleń łóż, śpiew słowika wśród dróg. I jedyny na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech, nade wszystko kochany. Jedyny na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech, nade wszystko kochane twe oczy błękitne są.
Smutno i źle, idę w leśną gęstwinę, w szumie dębów i traw wspomnę te dawne dni.
Nazwalony przez burzę, w starym pniu barwny ręcznik rozwinę, wtedy wraca twa miłość i szczęście.
Zwalonym przez burzę.
starym pniu barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość matczyna i szczęście łzy. Wtedy wraca twa miłość matczyna i szczęście łzy.
To był oczywiście Bernard Ładysz i towarzysząca mu Leokadia Rymkiewicz-Ładysz w utworze Moja Matko, Ja Wiem. Po przerwie witamy Państwa ponownie w kresowym saloniku.
Zapraszamy Państwa na wycieczkę śladami Tadeusza Konwickiego, wybitnego pisarza i reżysera filmowego. Tadeusz Konwicki urodził się 22 czerwca 1926 roku w Nowej Wilejce, ale dzieciństwo i młodość spędził niedaleko Wilna, położonej w dolinie rzeki Wilenki, kolonii wileńskiej, zwanej także kolonią kolejową. I tam się teraz udamy.
Dzień dobry, nazywam się Mirosława Naganowicz, jestem mieszkanką kolonii wileńskiej i chciałabym troszeczkę opowiedzieć o miejscach związanych z Tadeuszem Konwickim w kolonii wileńskiej. Jesteśmy teraz koło domku, róg ulicy Krętej i Dolnej, gdzie Konwicki dorastał, gdzie zamieszkał swoich opiekunów, państwa Blinstrupów. Była to siostra jego babci z mężem. Byli bezdzietnym małżeństwem i zaopiekowali się małym chłopcem. Z tym, że w niektórych źródłach znajduje, że mieszkał tutaj od 3 lat życia, a w innych, że miał już 5 lat, kiedy tutaj przybył. No i na pewno tutaj mieszkał do roku 45. Domek taki trochę dziwny, teraz już częściowo remontowany i otynkowany, kiedyś drewniany, a sam Konwicki pisał o nim, że dziwny jest nasz dom, pełno w nim niepotrzebnych drzwi i okien. Bardzo blisko od domu Konwickiego, no dosłownie kilkanaście metrów, znajdują się tory kolejowe. Na pewno słyszał zawsze turkot pociągu i kiedy spotkałam się z bardzo, bardzo sympatyczną osobą, z Marią Konwicką, to powiedziała mi, zobaczywszy to miejsce, które jest tak blisko koło torów, powiedziała: teraz już rozumiem, dlaczego ojciec zawsze na spacery chciał iść w stronę torów. Spacery wyglądały następująco. Przychodzili do torów, siadali, czekali, żeby przyjechał jeden, drugi, trzeci pociąg. Wtedy ojciec mówił, że już wracają do domu. Czyli było to bardzo mu bliskie miejsce, do którego tęsknił. A stację kolejową opisywał w następujący sposób. Podeszli do drewnianej stacyjki, prymitywnej jak altana. Tylko izdebka zwiadowcy i kasjera w jednej osobie posiadała 4 ściany. Poczekalnia była otwarta, gęsty mrok, wieczorny słabo rozświetlała mała, odrutowana żarówka pod spadzistym dachem. Bardzo szkoda, ale ten budynek, o którym właśnie mówię, taka mała drewniana stacyjka, przestała istnieć 2 miesiące temu. Jesteśmy teraz nad rzeczką Wilenką. Ona od domu Konwickiego znajduje się spacerkiem 5 minut, bliziutko. Wiele miejsc akcji dzieje się nad Wilenką w książkach Tadeusza Konwickiego. A tutaj jeden taki cytat. Naszą rzeczkę Wilenkę do końca nazywano Wilejką. I właściwie do dziś wszyscy prawie zwą ją Wilejką. Chociaż ja, co się nad jej brzegami urodziłem, wiem, że poprawna forma brzmi Wilenka. Wilenka, nasze kąpielisko, a zimą ślizgawka. Wilenka, w której łapaliśmy ryby i zapalenie płuc, z której piliśmy wodę, a czasem, wstyd powiedzieć, siusialiśmy do tej niewinnej rzeczki. Obok jest most nad rzeczką. Przez most właśnie przeszliśmy. I kiedy przechodzi się przez most, to dzisiaj zaczyna się już teren Belmontu. Też miejsce, gdzie Konwicki często umieszcza akcje swoich książek. Niedaleko odeszliśmy, cały czas idziemy wzdłuż brzegów rzeczki Wilenki i znajduje się tutaj Belmont. Dzisiaj to jest takie centrum wypoczynkowe, rekreacyjne, mamy kawiarenki, fontanny, ale też są ruiny starego młyna. Nazywamy go francuskim młynem. Nie dlatego, że jakiś model francuski, tylko że pewien Francuz 200 lat temu kupił majątek i zbudował młyn. Także młyn francuski. No i ten młyn jest też często opisywany przez Konwickiego. Taki mały cytat. Za skrętem Wilenki, nieopodal puszkarni, dzwonił jak druty telegraficzne przed deszczem rozkraczony nad odnogami rzeki stary młyn francuski. Chłopcy pracowali w jamce, ulubionym miejscu kąpielowym mieszkańców dolnych młynów, czyli dolnej kolonii. Rzekę przegradzał tu olbrzymi głaz, pęknięty po środku, a od spodu obrosły miękkim jak rozmokła wełna mchem. A więc dzisiaj mamy i jamkę, tak zwane najgłębsze miejsce, i pęknięty głaz, czyli miejsce, gdzie chłopcy zawsze lubili kąpać się albo skakać z góry w dół. Trochę to jest niebezpieczne. Tym razem troszeczkę dłużej chodziliśmy, taki spacer nad szumiącą Wilenką i doszliśmy do dawnej fabryki, która zwana była puszkarnią. Nazwa mówi, że odlewano tutaj puszki. Puszka to armata po rosyjsku. Potem odlewano też naboje, potem była papiernia. Kiedy Tadeusz Konwicki opisuje ją, no to już była papiernia.
Pamiętam, jak taka papiernia była pod Nową Wilejką. Pamiętam, jak ktoś powiedział, że książki tam Niemcy będą przerabiać na papier. I pamiętam wyprawę i skradliśmy trochę tych książek takich, co leżały już parę lat, może wilgoci miały taki nawet niezbyt sympatyczny zapach czegoś zjelczalego, czegoś skwaśnialego, ale te książki, pamiętam jak je niosłem do domu, jak w domu kartkowałem, typu podręcznikowego książki, nie była tam żadna beletrystyka, ale to też było strasznie cenne.
I znów posłużę się cytatem. W dole przed nimi była puszkarnia. W nadrzecznej zieleni leżała martwa jak biała dłoń. Biegł ku niej stromy skłon dębniaku, gęstą leszczyn, dzikich malin i łopianów wdzierający się na łąki. Przed nim stała nieczynna papiernia, zwana puszkarnią. Biały czworokąt ścian przykryty był sitem dachówkowego dachu. Na wysokim kominie, w czarnej drucianej czapie, żyły ptaki. A obok puszkarni piękne miejsce, ogromne 68-metrowe urwisko, które opisuje Konwicki. Siedzieli nad brzegiem urwiska, które glinianą, wyżłobioną przez deszcze ścianą spadało na łeb, na szyję ku rzece.
Ja pamiętam w czasie wojny w takim bardzo czcigodnym domu ogródek kopałem, przygotowałem na wiosnę do sadzenia. Duży ogród za możliwość dostępu do biblioteki tych państwa. To byli państwo kruszewscy. Teraz jak byłem, kręcili Finowie i Szwedzi film o mnie, to zaprowadziłem ich tam. Ten dom stoi państwa kruszewskich. Za chwilę jest często fotografowane urwisko skarpa. I tak jakby dla mnie, nie wiem kto to wyreżyserował, może jakiś święty, u dołu, głęboko, nisko Wilenka, w takich skrętach, ogromna łąka Jego dziwo na tej pięknej łące, jak dywar, Litwinki w strojach litewskich coś robiły i śpiewały. I to było tak przejmujące i sentymentalne, no ale ci Finowie nic nie wiedzieli, o co mi chodzi. Ja się jednak tam wzruszyłem bardzo. Co ja tu historia na Ugruszewskim Turwisku, to moja kochana Wilenka, tam Litwinki na tym, no bardzo ciekawe.
Teraz będziemy już wychodzili z Belmontu, z Puszkarni, no i już czeka nas Górna Kolonia, cmentarz, gdzie jest pochowana rodzina i kościół. Jesteśmy teraz na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej. Historia cmentarza zaczyna się od 1944 roku, od akcji Burza i Ostra Brama, która była w lipcu, od śmierci wielu przyjaciół Tadeusza Konwickiego, żołnierzy Armii Krajowej. I tutaj oni zostali pochowani. Jest dosyć duża kwatera właśnie poświęcona żołnierzom Armii Krajowej. A kolejne miejsce to jest grób opiekunów Tadeusza Konwickiego, jego stryjecznych dziadków, można powiedzieć. Jest to Malwina i Przemysław Blinstrubowie. Oni zostali tutaj sami. Umarli już w okresie sowieckim. Najpierw umarł Przemysław Blinstrub w 1950, 4 lata później jego żona Malwina. Doczekali się takiego skromnego nagrobka, krzyża, ogrodzenia i to miejsce zostało wyremontowane dzięki pieniądzom od córki Tadeusza Konwickiego, od Marii Konwickiej, która też poprosiła o to, żeby napis na krzyżu brzmiał tak, jak brzmi. Jest to cytat z utworu Konwickiego, a brzmi on: wszystko im zawdzięczam. Kościół znajduje się bardzo blisko przy cmentarzu. Kościół liczy 85 lat. Został zbudowany w stylu zakopiańskim. Wygląda tak jak kościoły w górach znajdujące się. I jest pod wezwaniem Chrystusa Króla i świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Kościół bardzo piękny, a na szlaku Konwickiego znajduje się on też dlatego, że tutaj Tadeusz Konwicki był ministrantem. O czym też wspomina w książkach, pisząc, że był od paschału. A że tym paschałem nieco wywijał, to otrzymał wielką burę od księdza ówczesnego, od pierwszego proboszcza, księdza Pereświat Sołtana. Także takie ciekawostki można zobaczyć tutaj w Kolonii Wileńskiej. Tych miejsc związanych z Tadeuszem Konwickim jest więcej. Miejsca są bardzo malownicze i myślę, że pierwszy taki krótki odcinek to Państwo tylko usłyszeliście, ale byłoby bardzo miło, żebyście chcieli przyjechać do Kolonii Wileńskiej, przejść tymi ścieżkami, zobaczyć je, a także wysłuchać dłuższych opowieści. Dzisiaj o Tadeuszu Konwickim na pewno mówi się we wszystkich szkołach na Wileńszczyźnie. Przyjeżdżają do Kolonii uczniowie z innych szkół, a także uczniowie polskiej szkoły w Kolonii Wileńskiej mają za zadanie znajdywać te ślady Konwickiego i zapoznać się z jego utworami. Chyba taka najbliższa dla nich książka to jest Kronika Wypadków Miłosnych. Bardzo jednak brakuje tego, że nie ma tablic poświęconych Konwickiemu i w ogóle w Wilnie, w mieście tak bardzo związanym z Konwickim, jednak nie jest on odpowiednio upamiętniony. Marzymy o tym, żeby na ulicy Literackiej, gdzie znajduje się tak wiele tablic ludzi, którzy mieszkali w Wilnie, czy na Litwie, czy przyjeżdżali, żeby nareszcie była też tablica poświęcona Konwickiemu i żeby na tym domu w Kolonii Wileńskiej, który przecież się zachował i niewiele się zmienił jeszcze, żeby też była tablica mówiąca o tym, że tutaj mieszkał Konwicki. I może jeszcze tak na koniec cytat. Momencik. Powstaje państwowy Pawilniski Park Naturalny. Cała Dolina Wilenki od Nowej Wilejki do Wilna. 10 kilometrów cudu przyrodniczego, który rodził się przez miliony lat. 8, a może 11 cud świata, formowany przez potopy, trzęsienia ziemi i lodowce, po to, aby przyszedł tam na świat w stosownej porze, taćka Konwicki.
Przypomnę słowa Cata Mackiewicza, którego strasznie lubiłem, że historia to jest rzeka. Płynie, ale po drodze w lewo skręca, potem skręca w prawo, czasem z powrotu jakby płynie, ale płynie do morza. I ta nasza historia też tak przebiega, jak to się wszystko układa w naszych losach, w naszej ogromnej zbiorowości. Ja ciągle pamiętam tych 7 miliardów. 7 miliardów z tego przynajmniej połowa chce coś znaczyć. Chce być na czele, chce być zauważona, chce być podziwiana. Bo ja tym, przecież Pan Bóg też może palnąć błąd przy takich ogromnych przedsięwzięciach, jak budowa, jak przyjdą uczeni, 100 miliardów wszechświatów. Nasz wszechświat ma podobno 100 miliardów planet, nasz, a innych wszechświatów jest następnie 100 miliardów. Tak zorganizować życie, istnienie na dość marnej planecie, bo ona co chwila pęka, co chwila jakieś wulkany, tsunami. Oparte na czym? Na samowystarczalności. Wszyscy się nawzajem zjadzają. Od robaczka posłania wszyscy nasze jakieś geny, w cudzysłowie, bo to, na przykład tych cząstek jest do cholery trochę. Ja nawet nie wiem, tych cząstek wokół jest ile. Biliony też, które potem gdzieś przedostają się dalej do następnych stworzeń. Czyli chcemy czy nie chcemy, tu nawet na Ziemi się odbywa jakaś reinkarnacja. Czuję, że zaproponują mi jakąś katedrę biologii, jeśli wydrukuję moje te głębokie myśli.
Ten charakterystyczny głos to oczywiście głos samego bohatera, Tadeusza Konwickiego. A po kolonii wileńskiej, dziś noszącej litewską nazwę Pawilnis, uprowadzała nas jej mieszkanka, pani Mirosława Naganowicz, miejscowa nauczycielka i kustosz pamięci Tadeusza Konwickiego.
A pani Mirosława bardzo chciałaby, mówiła o tym przed chwilą, żeby udało się upamiętnić na Wileńszczyźnie Tadeusza Konwickiego, przede wszystkim tablicą na domu w kolonii wileńskiej, w którym mieszkał. Z tego co wiemy, obecni jego właściciele wyrazili już zgodę oraz tablicę w Zaułku Literackim w Wilnie, gdzie eksponowane są tabliczki artystów różnych narodowości, związanych oczywiście z tym miastem. Jesteśmy przekonani, że z pomocą Instytutu Polskiego w Wilnie i naszej placówki dyplomatycznej uda się to zrealizować.
Trzeba przyznać, że twórczość Tadeusza Konwickiego jest dzisiaj mało znana, szczególnie odbiorcom litewskim. Może to ulegnie zmianie, ponieważ stosunkowo niedawno dwie książki, Bohin i Roisty, zostały przetłumaczone właśnie na język litewski i wydane. Na koniec opowieści o Konwickim warto dodać, że w dwóch filmach, które wyreżyserował, mam na myśli Czas pokoju z 1965 roku i Dolinę Issy z 1982 roku, wystąpił nie kto inny jak Bernard Ładysz.
I tą wileńską i artystyczną klamrą łączącą praktycznie rówieśników, warto dodać, że Ładysz był starszy od Konwickiego tylko 4 lata, żegnamy się z Państwem, zapraszając do kresowego saloniku Radia Gdańsk za tydzień, 30 lipca.
Kłaniamy się Państwu pięknie razem z realizatorką Aleksandrą Woźniak. Na koniec dzisiejszej audycji posłuchajmy jeszcze raz Bernarda Ładysza. Tej arii lubię słuchać nieco głośniej, co i Państwu polecam.
Ten zygostary niby świat uranty ciol jak znud. Zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud.
niespodzianie. Ktoś obcy tutaj stanie. Pan zegar gdy zapiekor mnie wsiąd przedęty chmur. Dziś budzi się koncercik taki. Boisz się? Nie. Zażyta. Będzie wasze ćmie. Miecznika prababka ta, ta prababką tej. Przy obcy w nocnej to babki obie wylażą z ram, gdy piekor i noż zacięty spór. Nie jednym się już dali we znaki. Strach waści? Nie. Zażyta.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.